Dzień dobry, ale w Krakowie też zostajemy, bo jest tam z nami Katarzyna Wodecka-Stabs, szefowa Wodecki Twist Festival. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Kasiu, gdyby nie epidemia, pewnie nie spałaby Pani teraz po nocach, myśląc, co jeszcze trzeba zrobić, dopiąć, żeby Wasz festiwal się udał, żeby wszystko się na czas udało skończyć.
Tak, to prawda, bo to taki najgorętszy moment miesiąc przed, ale tak naprawdę festiwale tworzy się przez kilka miesięcy, więc ja teraz nie śpię po nocach, żeby wymyślić, co zrobić, żeby jednak kontynuację jakąś zachować festiwalu.
No tak, bo festiwal miał się zacząć na początku czerwca, a już teraz słyszymy, że w czerwcu go nie będzie. Przenieśliście go na jesień.
Tak. Przenieśliśmy po części festiwal na jesień, dlatego że, tak jak mówiłam, chcemy zachować ciągłość, ale też są to 70. urodziny taty i postanowiłam, że jednak jakiś piękny koncert powinien się odbyć. Oczywiście nie bez żadnego ryzyka i zrobimy ten koncert w przepięknym teatrze z artystami, ale bez publiczności. Tak, żeby było bezpiecznie, zdrowo, a jednak mimo wszystko, żeby się udało i żeby było
pięknie.
I niech to będzie
na
miastka.
Bo choć słyszymy w międzyczasie chociażby ministra zdrowia, który mówi, że jesienią może nas czekać druga fala zachorowań w czasie epidemii koronawirusa.
Wszyscy się martwimy oczywiście i my jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi artystami, z naszymi fanami, z wszystkimi partnerami, producentami, z którym ten festiwal przygotowujemy, więc myślę, że będzie wersja A i B i C i nie odpuścimy sobie tak łatwo, no bo jednak mimo wszystko to bycie razem jest też ważne.
Oczywiście trzymamy kciuki, ale wy bijecie na alarm. Wy, mam na myśli organizatorów różnorodnych festiwali w Polsce, i literackich, i muzycznych, i filmowych. Piszecie do premiera i wicepremierów, że przyszłość festiwali rysuje się dramatycznie. Tak czarno wygląda festiwalowa przyszłość w Polsce?
No na razie wygląda rzeczywiście czarno, ponieważ no, nie słyszy się zbyt wiele na temat festiwali, i to szeroko pojętej, tak jak pan wspominał, kultury, przecież to nie tylko muzyka, nie tylko fotografia, literatura. To są dziesiątki festiwali zatrudniających setki ludzi i z branży około festiwalowej, ale również z branż czysto turystycznych, gastronomicznych. No ogromnie dużo ludzi pracuje przy festiwalu. To jest jedna wielka machina. I nagle się okazuje, że niewiele się dzieje w związku z festiwalami przy okazji opracowywania narzędzi systemowych, które miałyby pomóc.
Ja pytałem o to polityków, urzędników, którzy zajmują się między innymi pomocą branży turystycznej, bardzo, bardzo szeroko pojętej. No i usłyszałem, że przecież tak jak wszyscy inni, możecie skorzystać z różnych narzędzi, które są zapisane w tarczy antykryzysowej.
Festiwal jest bardzo kompleksowym zjawiskiem, tak jak mówiłam, wobec czego my oczywiście, że jest seria możliwości skorzystania z tych systemowych narzędzi, które powstają teraz przy Ministerstwie Rozwoju. Ale wydaje mi się, że niestety zostały pominięte, wiele aspektów zostało pominięte typowo związanych ze specyfiką festiwali. No bo tak jak mówię, no to nie są tylko artyści, to nie są tylko muzycy, to nie jest tylko sala dźwięk i nasza chęć dzielenia się sztuką i muzyką. To są setki ludzi zatrudnionych w każdym mieście, elektryków, stolarzy, scenografów, ludzi od światła, ale także pamiętajmy o tym, że to są fani, to jest cała turystyka, to są restauracje. No naprawdę wydaje mi się, że trzeba pamiętać o tym, że festiwal jest na tyle multizadaniowy, że opieka ze strony państwa jest tutaj niezbędna, bo jeżeli festiwale padną, to tak naprawdę wiele stanowisk pracy, wiele zawodów, wiele stanowisk pracy, ale też wiele nawet przychodu do budżetu państwa z podatków zmaleje. No, te przychody są ogromne.
Katarzyna Wodecka-Stabs, naszym gościem. Zaglądam do tego listu, który napisaliście do premiera. Tam są konkretne postulaty na to, czego oczekujecie od rządu. Zacznę od ostatniego pomysłu, bo myślę, że on może szczególnie zainteresować każdego z nas. To jest ulga podatkowa na kulturę. Proponujecie odpis od PIT-u. Jak to miałoby wyglądać?
Tak, to ja myślę, że to jest taki pomysł, nad którym się już pracuje i to nie tylko przy okazji naszych festiwali, natomiast no, mówimy tutaj o różnego rodzaju preferencjach, tam w dwóch postulatach nawet je wymieniamy. No jeden rzeczywiście jest taki, że żeby mecenasi kultury, sztuki, którzy wspomagają festiwale, mieli możliwość preferencyjnych odpisów podatkowych i wtedy inwestowali w tą naszą kulturę, w te nasze festiwale i w naszą działalność, ale też myśleliśmy o tym, jest to taki standard kanadyjski, że w momencie, kiedy stworzymy fundusz, który będzie opiekował się festiwalami i to będzie inicjatywa ze strony państwa, fundusz rozwoju festiwali, to możemy próbować wprowadzać podatki od choćby turystyki, tak, prawda? My mówimy o festiwalach międzynarodowych, które są w Polsce, nie tylko w naszym małym Krakowie. Udało nam się spotkać, udało nam się zebrać. Myślę, że tych postulatów, które wpisane zostały w list otwarty, będą się pojawiać większe, szersze i bardziej rozbudowane, dlatego że ruszyliśmy dopiero z taką
inicjatywą. Chce się na przykład, żeby każdy z nas mógł przy okazji rozliczania PIT-u odpisywać sobie połowę wydatków na kulturę, to znaczy na bilety do kina, teatru, na festiwale,
prawda?
Książki i tak dalej. No właśnie, byłoby wspaniale dla was na pewno, tylko pytanie, czy ktoś na to zareagował? Czy ktoś zareagował na ten list, który wysłaliście do premiera, wicepremierów, ministrów rozwoju kultury?
Liczymy na to, że festiwale również pojawią się w tych sztabach kryzysowych, które te narzędzia systemowe próbują stworzyć dla dobra całej gospodarki i dla dobra oczywiście gospodarki kreatywnej, bo o tym tutaj mówimy najszerzej, jeżeli chodzi o festiwale. I do tej pory mówimy o zaledwie dwóch dniach, więc ten odzew, my czekamy na taki oficjalny odzew, ale jedyny, o którym mogę powiedzieć teraz, wspaniały odzew, to jest to, że podpisało się pod naszym listem już kilkadziesiąt festiwali.
Pani Kasiu, to nie jest najszczęśliwszy maj, używając tytułu jednej z piosenek pani taty. No, Zbigniew Wodecki lubił tę piosenkę i lubił maj nie tylko dlatego, że, no, że urodził się właśnie w maju i świętował swoje urodziny.
Maj jest wiosną, a wiosna w Krakowie jest przepiękna. Wiosna w Krakowie jest zawsze pełna kasztanów, restauracji, kawiarni. I my puściliśmy utwór taty, Najszczęśliwszy Maj, na jego urodzinki teraz w czerwcu, na początku czerwca, dlatego żeby dodać ludziom trochę otuchy. No, zaczęło się powoli rozluźniać w Krakowie. No, oczywiście ludzie wychodzą na ulicach, chodzimy grzecznie w maseczkach, ale wszystkim brakuje. No, to jest taka specyfika miasta. Wszystkim brakuje tej możliwości bycia razem, siedzenia w kawiarniach. Myślę, że takie pozytywne utwory powinny się pojawiać. Udało nam się nagrać też Nauczmy się żyć obok siebie z artystami krakowskimi. No i odzew był wspaniały. Myślę, że ludzie potrzebują, tak jak potrzebują sztuki, muzyki, kultury szeroko pojętej, tak też potrzebują bycia razem najzwyczajniej w świecie.
Daj dobry Boże, w to wiarę daj, że najszczęśliwszy wciąż dla nas jeszcze maj. Oby maj trwał dłużej niż maj. Pani Katarzyno, nie kończymy rozmowy. Przenosimy się do internetu. Na rmf24.pl i do portalu interia.pl. Tam serdecznie naszych słuchaczy oczywiście zapraszamy. Katarzyna Wodecka-Staps nieustająco z nami. Pani Kasiu, uda się odtworzyć ten czerwcowy program festiwalu jesienią?
Uczciwie powiem, że na pewno w całości nie. No po prostu zrobimy to, a na pewno zrobimy, co nam świat pozwoli zrobić, czyli zrobimy koncert online'owy, bardziej streamingowy, przepiękny. I wydaje mi się, że uda nam się zrobić, połączyć kilka takich typowych dla dzisiejszych działań inicjatyw, czyli również online'owych, związanych stricte z festiwalem, czyli serduszkiem festiwalu, czyli tak naprawdę występem kilkudziesięciu chórów. Może się uda. Pracujemy nad tym. Na pewno będzie koncert bez publiczności tym razem, ale przeniesiemy również gro koncertów festiwalowych na przyszły rok. Mamy wspaniale, bo nasi fani rozumieją sytuację i nie oddają biletów, czekają na ten moment, kiedy podamy nowy termin i będą mogli z nami po prostu być.
Ale to znaczy, że w przyszłym roku będą dwa festiwale, czy po prostu będzie dłuższa edycja tego przyszłorocznego festiwalu?
Myślę, że będzie dłuższa edycja, dlatego że będziemy grali to, mówię tutaj o tej merytorycznej kwestii, czyli grali tematy związane stricte z festiwalem. Miał być fortepian w tym roku. Fortepian przeniesiemy na pewno na przyszły rok, bo jest tu niezbędne, żeby nasi artyści przyjechali również z zagranicy, więc na to czekamy.
Na propos artyści, czy artyści cierpliwie czekają na garze do przyszłego roku? Tak to się odbywa,
myślę,
pytając
o kuchnię. Myślę, że artyści
są
w ogromnie trudnej sytuacji. Tak, ja wiem. Ja myślę, że nasi artyści są teraz w ogromnie trudnej sytuacji. Nie myślę, tylko wiem. Jesteśmy z nimi w kontakcie i staramy się być po prostu rodziną. Wiem, że będziemy się wspierać. I przypuszczam, że zarówno artyści będą musieli troszeczkę inaczej podchodzić do swojego życia i choćby nawet występów tych online'owych, nie online'owych, bardziej pro bono, ale oczywiście nie namawiam nikogo na pro bono, bo to nie o to chodzi. O to chodzi, żeby żyć i żeby promować sztukę, żeby pozwolić ludziom w interakcji żyć i w integracji też. Artyści w związku z tym pewnie będą bardzo otwarci na różne formy.
No tak, ta lista artystów na tegoroczny festiwal, jak co roku zresztą imponująca. Mm-hmm. I Kaja, i Renata Przemyk, Dorota Miśkiewicz, Ania Rusowicz, mm-hmm. Kasia Moś, Natalia Sikora, Daria Zawiał, WW, Marcin Masecki, Mrozu, Ralf Kamiński, tak pewnie moglibyśmy długo jeszcze wymieniać. Tak. A byliście ubezpieczeni, jeśli chodzi o Wodecki Twist Festival?
To nie jest tak, dlatego że festiwale nie ubezpieczają się na dłuższy czas do przodu. Ubezpieczenia festiwali to jest czas około miesiąca przed. To myśmy już wiedzieli, że
Już nasza się nie dało pewnie, festiwale. No bo już był koronawirus.
Tak, no już kto by chciał w tej sytuacji ubezpieczać, skoro nie wiadomo de facto, co nastąpi. My do tej pory nie wiemy, co nam świat w tej jesieni pozwoli zrobić, co nam życie pokaże i będziemy przygotowani na różne możliwości. Bardzo chcemy, żeby... No, to jest taka wspólna nasza pomoc. Nie tylko chcemy państwu zaśpiewać, zagrać i pokazać tatę i innych artystów, ale chcemy się też wesprzeć najzwyczajniej w świecie. Więc na ile uda nam się z tą ekipę wielką, wspaniałych naszych artystów utrzymać, na tyle utrzymamy. Jeżeli będzie ich nieco mniej, no to też jest to związane z naszymi możliwościami na dzień dzisiejszy, no, które powiedzmy sobie uczciwie nie są łatwe i znowu wracamy do sytuacji bardziej misyjnej niż jakkolwiek to nazwać po ludzku.
To tu się zastanawiam nad tym, czy takiego prawdziwego, rzeczywistego wsparcia ze strony państwa potrzebują wszystkie festiwale, czy też raczej te mniejsze, niszowe festiwale, które po prostu nie dadzą sobie rady bez tego zastrzyku i pomocy z zewnątrz.
Ja bym nie rozdzielała tego na wielkość, na gabaryt festiwalu, bo każdy festiwal przynosi nam coś innego, więc wydaje mi się, że gdy mówimy o festiwalu fotografii, on zawsze może być mniejszy, kameralniejszy, inaczej podany publiczności, ale jeżeli mówimy o dużej muzyce, nie da się zrobić festiwalu bez jakiejkolwiek pomocy zewnętrznej, tak jak myśleliśmy tutaj na przykład o próbie stworzenia takiej funkcji, takiej wspierającej przez państwo festiwale, dlatego że nie sprzedajemy biletów. Nawet kiedy będziemy sprzedawać te bilety, to już nigdy nie będzie 100%, nie przypuszczam. Nie udawajmy, że będą to imprezy masowe.
A w waszym przypadku ile biletów sprzedaliście, porównując to do zeszłego roku? Ile udało się sprzedać, zanim jeszcze cała epidemia
właśnie
wybuchła?
Właśnie ogromnie dużo. Mm-hmm. Ogromnie dużo. Ten festiwal cieszy się bardzo dużą popularnością wśród ludzi. My staramy się, żeby zawsze był na tyle ciepły, fajny i serdeczny, że naprawdę myśmy nigdy nie odczuli jakiegoś spadku zainteresowania, mimo tego, że to jest trzecia edycja, więc jak tylko ogłosiliśmy trzecią edycję w grudniu tego roku, to od razu sprzedało nam się prawie 1/3 sali. Więc teraz dlatego pracujemy nad tym, żeby państwa nie zawieść i żeby te koncerty były i zrobimy to tak, żeby wszyscy byli szczęśliwi i mogli się spotkać może w nieco bardziej kameralnych zestawach, salach, ale mimo wszystko te bilety będą funkcjonować.
I znów powiem oby, trzymam kciuki, ale spoglądam do waszego listu, tego, który pani także podpisała, listu kilkudziesięciu, czy przedstawicieli kilkudziesięciu różnych festiwali. Przekonujecie tam, że festiwale powinny być odmrożone w kolejnym etapie odmrażania gospodarki, a wy, jako organizatorzy, jesteście gotowi tak przygotować festiwale, by minimalizować bądź całkowicie wykluczać ryzyko zakażenia. Maseczki, odległość między uczestnikami, naprawdę wyobraża pani sobie, że można przygotować festiwale tak, żeby one były bezpieczne dzisiaj?
Myślę, że tak, ale to oczywiście będzie zawsze w ogromnie okrojonej wersji tworzone przy okazji koncertów zarówno w salach, jak i koncertów plenerowych. I to jest zwykła kwestia logistyki i organizacji. Oczywiście, że nigdy nie chcielibyśmy mieć i nieść ze sobą jakiegoś możliwego zagrożenia czy ryzyka zarówno dla artystów, jak i dla fanów, jak i dla nas samych. Więc będziemy się starali stworzyć coś, tak mówię organizacyjnie, dlatego że to się zaczyna od szatni, toalet, wejść, przez dopiero, zanim dojdziemy do sali, to już po prostu musimy być przygotowani na cały szereg zabezpieczeń.
Myślę, no tak, że nie widziała tylko pani być może koncert Kasi Kowalskiej w Ciechanowie. Tam było takie założenie, że to będzie koncert dla osób słuchających w domach, w blokach, na blokowisku zorganizowany. No, wyszło jak wyszło. To znaczy ludzie, kiedy usłyszeli muzykę, po prostu zaczęli tam przychodzić i stać słuchać na placu tej muzyki. Czasem nie da się nad tym zapanować najzwyczajniej w świecie.
Tak, ale myślę, że proszę zobaczyć, to nie dotyczy tylko festiwali, aczkolwiek my przy tych kompleksowych działaniach no, potrzebujemy może trochę więcej o zatroszczenie się o nas również. Natomiast przecież kina, teatry, no cóż, no przecież nie zamkniemy całej kultury. Nie wydaje mi się, żeby ludzie to znieśli w pewnym momencie. Ja nie wierzę w przeniesienie całej kultury do online'u. Wydaje mi się, że jednak musi być interakcja z człowiekiem, musi być przepływająca chemia, obojętne, czy patrzy się na obraz, czy słucha się muzyki, że to jest rodzaj integracji. To nie jest tylko bawienie ludzi, to jest pozwalanie ludziom być ze sobą razem i nie tylko edukowanie się, czy dzielenie muzyką, czy uczenie nowych nurtów. Po prostu bycie ze sobą jest tu jednym z ważniejszych elementów.
Z jednej strony dlatego podpisuję się pod tymi wszystkimi słowami, ale z drugiej strony, z dziennikarskiego obowiązku, przytoczę jednego z doradców Światowej Organizacji Zdrowia, który mówił niedawno tak. Nie wiem, jak ktokolwiek może myśleć, że przełożenie zgromadzeń pokroju konferencji, koncertów czy wydarzeń sportowych na październik 2020 roku jest racjonalne. Myślę, że organizacja takich imprez wróci do normalności jako ostatnia. Realnie można założyć, że zdarzy się to najwcześniej jesienią 2021 roku. Przepraszam, że psuję humory.
Nie, ale proszę mi wierzyć, my też nie spadliśmy tutaj z kosmosu, jesteśmy przygotowani, tak jak mówiłam, na różne ewentualności i dlatego wspominam o tym, że tą jesienią przygotowujemy dla Państwa koncert online, bez publiczności. W przyszłym roku mam nadzieję, że te koncerty już będą z publicznością. Rzeczywiście, niech to będzie mała publiczność, drobna, z zachowaniem dystansów i niech to będzie druga połowa przyszłego roku, ale przecież te wszystkie branże, nie tylko około festiwalowe, około koncertowe, ale branże turystyczne, my jesteśmy kompatybilni ze sobą, prawda?
Jeżeli chodzi system o koncerty, naczyń branży. Połączonych, jak najbardziej.
System naczyń połączonych, dokładnie. Więc to nie może zniknąć zupełnie, musimy się jakoś tutaj ratować. Po prostu trzeba te formy znaleźć i na tyle zmodyfikować, żeby choćby zarówno koszty były mniejsze, no bo tak, ale pozwala i gabaryty festiwali były oczywiście mniejsze. Ja też nie jestem za imprezami masowymi i w ogóle sama bym nie poszła przede wszystkim i dzieciom w życiu nie pozwoliła. Natomiast wydaje mi się, że kameralne wydarzenia i tutaj bardzo potrzebna jest preferencja, pomoc, narzędzie, które nam pozwoli przeżyć wszystkim, artystom, twórcom. No tak naprawdę nie tylko festiwalom stricte, bo my nie walczymy o siebie. My walczymy tutaj o po prostu wiele, wiele, wiele branż. Od cateringu, przez hotele, po restauracje. Jesteśmy wszyscy, tak jak pan powiedział pięknie, to system naczyń połączonych. No taka jest prawda.
Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, mówi tak. Festiwale będą mieć kluczową rolę w przywracaniu zaufania społecznego, w powrocie do normalności po pandemii. Jak pani rozumie te słowa?
Ja myślę, że tutaj Robert przede wszystkim ma na myśli nastroje i wiarę człowieka w jakby zlikwidowanie tego lęku, który nam teraz towarzyszy. No życie się perspektywa się zmniejszyła, absolutnie zmieniła. Życie nam się pokurczyło. Żyjemy w bardzo wąskich kadrach życiowych teraz, w bardzo małym swoim środowisku rodzinnym lub przyjaciół, a jednak ludzie potrzebują się spotykać i jeżeli uda się stworzyć taką formę koncertu, działania, wystawy, że będą mogli się spotykać w maseczce, w dystansie, no to pozwoli to na ja nie mówię tylko o samopoczuciu, ja mówię o zwykłym ludzkim byciu, na po prostu funkcjonowanie bez tego zaszczucia takiego, które nas paraliżuje, bo paraliżuje i będzie paraliżowało, ale pozwólmy sobie na to, żeby nie zapomnieć o muzyce, o sztuce, o pięknie i o byciu ze sobą. To raczej to budowanie zaufania jest i będzie bardzo silnym bardzo silnym elementem przy budowaniu nowych festiwali, no zupełnie innych.
Już no tak, piosenka, którą pani przywołała, Nauczmy się żyć obok siebie, dostała drugie życie dzięki wam. No, napisana prawie 30 lat temu, a brzmi jakby była napisana dzisiaj na potrzeby tego, co się wokół nas dzieje.
Tak, to przepiękny tekst pana Wojciecha Kejnego, z którym jesteśmy w kontakcie teraz dość często, ponieważ proszę sobie wyobrazić, to nie tylko my wpadliśmy na ten pomysł, żeby tą piosenkę w tej chwili jeszcze raz odtworzyć. Bardzo wiele chórów, instytucji, miast zwraca się do nas z pytaniem, czy mogą zagrać tą piosenkę, ponieważ ten tekst jest niebywale aktualny. On był zresztą aktualny już wcześniej, w innych kontekstach życiowych, politycznych, jak tak naprawdę przy wydarzeniach, które wydawały się ludziom trudne. W tej chwili jest jeszcze bardziej aktualny, no bo w tej chwili tak naprawdę daje, i taka była trochę nasza intencja fundacji i naszych artystów, daje nam poczucie, że musimy o tym myśleć, co nas otacza, musimy doceniać to, co nas otacza, naszych przyjaciół, naszą rodzinę, ludzie, z którymi się pracuje, bo, no bo taki czas nastał, że trzeba się nauczyć żyć obok siebie, razem być, myśmy tak nazwali ten utwór tym razem, no w tej zupełnie innej rzeczywistości.
Pani Kasiu, a propos razem być, rozmawia pani czasem z tatą?
Ja, niech to tak nie zabrzmi może górnolotnie, ani tajemniczo wielce, ale ja bardzo czuję obecność taty. Mój tata był wyjątkowo pozytywną postacią, serdeczną i ciepłą, i dlatego wydaje mi się, że cały czas wśród nas jest. I czy rozmawiam? Bardzo chciałabym zadzwonić.
I o czym porozmawiać?
No o wszystkim, co teraz się dzieje. On, jak on by się, no to właściwie my rozmawialiśmy ze sobą tyle razy dziennie, że my od zupy rosołu po izolację. I jak czuje się taki artysta, który grał koncerty codziennie, właściwie w innym mieście, jakby on dał sobie radę z tą sytuacją i to w sposób taki ludzki, ja to nawet nie mówię o tych wszystkich naszych niestety deficytach finansowych najzwyczajniej w świecie, tylko o tym, że człowiek, który śpiewa, który jest artystą, który żyje po to, żeby być ludźmi i dla ludzi i nagle zostaje zamknięty w domu, no to jest kolejna opowieść, tak? To jest kolejna historia, którą można by tutaj rozwinąć i daleko od festiwali, a tak po prostu psychologicznie bardziej chyba dotknąć.
Po no, życie.
No jak tak po prostu życie.
Tak, w jednej z piosenek z tekstem Tomasza Wołka pani tata śpiewał tak. Ty patrz, jak to nam zeszło, jakby chwila, a tu listopad życia jest tuż, tuż. No, odszedł zanim przyszła jesień życia. To nie był żaden listopad.
To nie był listopad, to był niestety, na nieszczęście, również maj. Także to jest taki trudny, z jednej strony piękny, z drugiej strony trudny miesiąc. Dla wielu osób wydaje mi się, i nie mówię tutaj o rodzinach i przyjaciołach, ale widzę, co się dzieje w fundacji i przy festiwalu, jak ogromnie wiele tych fanów tata wciąż ma i ludzi, którzy go kochają. Wobec czego, no cóż tu mówić, no odszedł nagle, nikt się z tym nie pogodził. Ja osobiście nie znam osoby i mówimy to sobie z wszystkimi artystami, przyjaciółmi za każdym razem, kiedy gramy wspólnie te koncerty tatowe, że właściwie nikt nie odczuwa, że nie potrafi tego przyjąć do wiadomości, że taty nie ma. A z tym dzwonieniem, o którym wspominałam, to jest po prostu absolutnie naturalna, organiczna historia, ponieważ mój tata dzwonił, będąc w trasie non-stop, do wszystkich przyjaciół i rodziny codziennie. Jak nie zadzwonił przez jeden dzień, to zaczynaliśmy się martwić, że coś jest nie tak. Wobec czego, a robił nam czasem tak nas trochę wypuszczał, czy oddzwonimy w takim razie my. No, ale takiej, więc to bycie jego było zawsze bardzo mocne w naszych życiach i dzięki Bogu zostawił tak ogromnie dużo siebie w świecie i nie tylko muzycznym, ale w świecie wspomnień, w świecie anegdot, w świecie telewizyjnym, w świecie radiowym, w świecie po prostu ludzi spotkanych od małego domu kultury po wielką salę Filharmonii.
Tak, i potem przyjaciele mówili, wulkan energii, wieczny optymista, tak. Uroczy, wspaniały człowiek, król życia. A Krzysztof Materna sprawił podobno kiedyś, że Zbigniew Wodecki stał się królem plaży. Zna pani tę historię?
Ale Wojciech Mann, czy Zbigniew?
Nie, Krzysztof Materna. Chyba, że ja znam wersję...
O której anegdocie umówimy?
Okej, takie wspomnienie znalazłem samego pani taty Zbigniewa Wodeckiego. Kiedyś Krzysztof Materna ogłosił, że w koszu numer 74 Wodecki podpisuje autografy. Co to się działo? Wszystkie dzieciaki ustawiły się w kolejce.
No, żeby to dzieciaki. Najpierw oczywiście Krzysztof to miał fanów przez 4 dekady. Ja mam nawet listy z lat 70. kobiet, które go kochały, a zakładam, że teraz już są naszymi babciami, więc myślę, że ty by się ucieszył ogromnie. Tata lubił rozdawać autografy i lubił kolejki, lubił chodzić przez miasto, uśmiechać się do ludzi, rozmawiać z nimi i rozdawać autografy. Ale tak, znając Krzysztofa Maternę, to ta historia może być prawdziwa.
Katarzyna Wodecka-Stabs, bardzo dziękuję pani Kasiu za spotkanie i za rozmowę.
Ja również dziękuję. Do widzenia.
Marcin Zaborski, do usłyszenia.